Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej www.centrumodnowa.pl.
Naukowcy mówiący o tym, że nasz mózg uczy się, zapamiętuje rzeczy, mówią o tym, że im częściej o czymś myślisz, im więcej temu poświęcasz czasu i energii na to, żeby myśleć o konkretnych rzeczach, tym bardziej tym przysiągasz i to wpływa na to, że łatwiej ci po prostu o tym myśleć. Dzieje się tak, ponieważ zachodzą pewne akcje, połączenia neuronów. Naukowcy mówią, że wytworzone połączenia są silniejsze i bardziej odporne na działanie tak zwanego szumu, czyli zakłóceń w postaci zbędnych dla danej sieci informacji. Przeczytałem to, nie jestem taki mądry, żeby to wiedzieć wszystko, ale to jest mądre. To jest tak, że na przykład jak rozmawiasz z jakąś najbliższą ci osobą, znasz jej imię, dlatego że używasz jej tego imienia codziennie, nie zastanawiasz się, jak ta osoba się nazywa. Jakby to połączenie w twojej głowie jest bardzo, bardzo mocne. Jest jak autostrada, naukowcy tak mówią, że to jest jak autostrada. Im częściej używasz, tym to się tworzy jak taka coraz szersza autostrada. A jak nie znasz kogoś, znaczy znasz kogoś, ale widzisz go raz na parę lat, to musisz chwilę się zastanowić, jak on się nazywa, skąd ja go znam. Ja po tych latach na Momentum, gdzie wolontariusze praktycznie z roku na rok zawsze nowi, zawsze mam problem. Wiem, że go znam, ale skąd? Niektórzy to mają łatwiej z tym, ale ja nie. Gdzieś te neurony się nie łączą aż tak. Chciałbym zaznaczyć tylko ten fakt, że to, o czym mówię, to naukowo potwierdzony proces, który się dzieje w naszych umysłach, że im częściej o czymś myślimy, im częściej zastanawiamy się nad czymś, to w nauce chociażby widać, im częściej coś powtarzamy, tym łatwiej nam to wchodzi, tym przesiąkamy. I zaczynamy tym żyć. Apostoł Paweł mówi o tym w liście do Rzymian, że powinien nas przeobrażać nowy sposób myślenia. List do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, żebyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Niech nas przeobraża nowy sposób myślenia. Czyli musimy nauczyć się tego nowego sposobu myślenia. Jakby powtarzać go po to, żeby on się w nas wyrobił, w naszej głowie. I chciałem dzisiaj o tym mówić, o mentalności Bożego dziecka. Ja wiem, że to jest temat rzeka i starczyłoby go na, nie wiem, może 3-4, nawet nie kazania, a serię. Temat jest obszerny, to nie znaczy, że spróbuję go upchnąć w dzisiejszym kazaniu. Nie martwcie się, bo nie byłoby takiego sensu, bo jakby byśmy rozmawiali o wielu rzeczach, a potem jak słyszysz dużo rzeczy, to ciężko to zastosować. Więc chcę dzisiaj powiedzieć o trzech elementach mentalności Bożego dziecka. Z czego dwóch pierwszych powinniśmy się pozbyć, a jednego powinniśmy się nauczyć i rozwijać. I one będą ze sobą kontrastować, więc myślę, że będzie nam to trochę łatwiej. Łatwiej po prostu będzie nam się w tym odnaleźć. Więc pierwsze to jest serce pozbawione pychy. Ponieważ dążymy do zrozumienia mentalności Bożego dziecka, to ten punkt mówi, że to jest efekt końcowy. Efekt końcowy, czyli serce pozbawione pychy. Interesuje nas moment, w którym nasze myślenie pozbawione jest pychy, ponieważ jest to coś, pycha, jest tym czymś, co sprowadza nasz wzrok z patrzenia na Jezusa, z patrzenia na Niego, z patrzenia w górę, na patrzenie na nas samych. To nie jest tak, że jak się już nawrócimy, to już jesteśmy wolni od pych. Znaczy, obyśmy tak byli i tego nam wszystkim życzę, ale każdy z nas musi walczyć. Musi walczyć, jak nie dać swojego myślenia podporządkowywać, żeby pycha nie podporządkowała naszego myślenia. Więc w jakimś większym lub mniejszym stopniu będziemy zawsze z tym walczyć. Okej, chciałbym, żebyśmy skupili się na jednej historii podczas omawiania tych trzech elementów, trzech elementów mentalności Bożego Dziecka. Ja wiem, że tą historię wszyscy znamy, I myślę, że każdy z was słyszał przynajmniej jedno kazanie oparte na tym. Ale zauważymy tutaj, chodzi mi o przypowieść o synu marnotrawnym. Zobaczymy tutaj pewne elementy, które mieli synowie tego ojca i spróbujemy je sobie dopasować do tego, spróbujemy znaleźć, co Bóg chciał nam przekazać. Jak możemy z tej historii wywnioskować to, jak powinniśmy myśleć. Więc pierwsza część tej przypowieści, Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, od 11 do 13 wersetu. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swojego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko i prowadził rozwiązły tryb życia, roztrwonił majątek. Czyli w tej historii widzimy moment, gdy młodszy z synów zdecyduje się zabrać połowę przypadającego na siebie majątku, ruszyć swoją drogę. On decyduje, że nie będzie już więcej patrzył na swojego ojca, że nie będzie podporządkowywał życia patrząc na swojego ojca, że sam chce ułożyć swoje życie. Oczywiście nie zamierzam mówić, że musimy zawsze mieszkać w domu naszych rodziców i nie układać sobie życia na nowo. Natomiast nie o tym jest to przesłanie. To przesłanie, które ja tutaj widzę, co chciałem zaznaczyć, to to, że pycha pojawia się, kiedy przestaniesz już dłużej właśnie patrzeć na ojca. Bo myślisz, że lepiej poprowadzisz swoje życie. Że lepiej wiesz, jak je poprowadzić. Zabierasz co ci się wydaje, że należy do ciebie. Albo nawet należy do ciebie. I zaczynasz po swojemu żyć. Pycha to jest ten moment, kiedy uważasz, że sam zapracowałeś sobie na swój los. Że to ty, nie wiem, załóżmy, jesteś dobry w swoim fachu. I czujesz, że to jest tylko twoja zasługa. Że to twoją mocną, ciężką pracą sobie zapracowałeś. Jakby to jest ten moment, w którym przestaniesz patrzeć na Boga, który prowadzi twoje życie. Bo myślisz, że ty jesteś taki dobry. To jest ten moment, kiedy myślisz o sobie więcej niż powinieneś. Kiedy twoje oczy, zamiast skupione być na górze, na nim, na Ojcu naszym, Bogu, są skupione na nas samych. Na tym, co my potrafimy, co my umiemy, do czego sami jesteśmy w stanie dojść. Apostoł Paweł napisał na temat pychy w liście do Filipian, 2 rozdział, 3 werset. Myślcie o tym, nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Kiedy uważasz drugiego za ważniejszego od siebie, to nie chodzi o to, żeby pójść w drugą skrajność i uważać się za najgorszego. Jakby nie o tym pisał Paweł. Chodzi o to, żeby mieć świadomość, kim jesteś, że jesteś jego dzieckiem. Jaka jest twoja wartość? I z tej pozycji wyjść z miłością do innych ludzi. Bo prawdziwa pokora to jest trudne zagadnienie. Dlatego, że wydaje nam się, że skoro Biblia mówi, że mamy nie być pyszni, wyniośli, to my sobie zdecydujemy i jakby teraz już będziemy tacy pokorni. Ale jeśli my sami własną naszą siłą staramy się być pokorni, to zaczynamy jakby iść zupełnie drugą skrajność. Zaczynamy w złym świetle stawiać siebie, uważać siebie za gorszych. A zupełnie nie o tym mówi Biblia. Ten fragment nie mówi o tym, że mamy uważać siebie za gorszych od innych, ale mówi, że mamy innych uważać za ważniejszych od siebie. To jest różnica kluczowa. To nie jest to samo. Nigdy Jezus nie uczył nas, że mamy źle o sobie myśleć. Cała Biblia mówi o tym, że mamy nauczyć się tej świadomości, że jesteśmy Bożym dzieckiem i z tego wynieść naszą wartość. Z tego, że jesteśmy Bożym dzieckiem, z tej świadomości wychodzi, że wcale nie musimy nikomu nic udowadniać. Nie musimy na siłę nic udowadniać. Nie szukamy próżnego poklasku. Ja wiem, że to jest trudny moment takiego balansowania, jak być tym, który nie wpada w pychę, nie wpada w samozachwyt, ale jak też nie myśleć o sobie źle. I to wszystko wynika z tego, gdzie rośnie korzeń twojej samooceny. Jeżeli starasz się na siłę balansować, łapać środek, ale nie masz tego korzenia zakorzenionego, zapuszczonego piękna, dzięki, w Chrystusie, w tym, że jesteśmy Jego dzieckiem, to zawsze pójdziemy albo w jedną, albo w drugą skrajność i to będzie taka fałszywa pokora. Pokora nie przejawia się w tym, co czujesz w odniesieniu do siebie. Ale jak miłość do siebie wyrażasz w stosunku do innych ludzi? Nie do siebie samego, do innych ludzi. Jeśli przyjmiesz ogromną Bożą miłość do siebie samego, wtedy masz jakby takie podwaliny do tego, żeby tą miłością kochać innych. Ale jeśli głodzisz swoją duszę, nie dając jej miłości, nie będziesz miał skąd czerpać, żeby naprawdę tych innych ludzi kochać. Jest takie zdanie, które zawsze dobrze koreluje z pokorą, że pokora to nie ten moment, kiedy myślisz o sobie gorzej, ale kiedy myślisz o sobie mniej. Ale myśli umniejszające twoją prawdziwą wartość skupiają twoją uwagę na poczuciu braku, bo czegoś sobie jakby ograbiłeś swoją duszę z miłości i skupiasz swoją uwagę właśnie na sobie, na poczuciu braku, sprawiając, że uczucia do Boga schodzą na dalszy plan. Zaczynasz żyć takim bólem braku własnej wartości. Król Salomon pisał też odnośnie pychy i pokory. Pisał tak, to jest 18 rozdział, 12 werset. Serce ludzkie jest wyniosłe przed upadkiem, ale prawdziwą chwałę poprzedza pokora. Chciałbym ten rozdział pomiędzy pokorą a pychą trochę jeszcze bardziej rozwinąć w kolejnym aspekcie, więc chcę powiedzieć o poczuciu, o porzuceniu mentalności ubóstwa. Dlaczego rozróżniam tę fałszywą pokorę i jeszcze bardziej chciałbym to zaznaczyć w tym punkcie, dlatego że mam wrażenie, że w kościołach często tak bardzo chcemy być pokorni, że to właśnie prowadzi wierzących do przyjęcia takiej mentalności ubóstwa. Nie wiem, może szczególnie kiedyś tak było w kościołach, ale myślę, że dzisiaj dalej, że ludzie tak bardzo wpadali w wir dążenia do tej pokory, do tego, że inni są ważniejsi. Że to prowadziło do takiego uniżania zbyt mocnego samego siebie. Ja wiem, że kiedy mówię ubóstwo, to jakby zaczynamy myśleć, że też trochę to chodzi o finanse. A nie o tym, nie na tym się dzisiaj skupiam, ale trochę też chcę o tym zaznaczyć, bo to też ma wpływ. Bardzo często w kościele mówiło się o pieniądzach w dwóch skrajnościach. Albo masz być biedny, a masz w imię przywiązania się do dóbr, właśnie takiego nieprzywiązywania się do dóbr tego świata, żyć w jak największym ubóstwie. A druga skrajność, nazywana często Ewangelią sukcesu, mówiła o tym, że moment nawrócenia to moment, gdy nagle zaczynasz opływać pieniędzmi, bo to jest wynik odbierania Bożego błogosławienia z powodu jakby nawrócenia. To są dwie skrajności. I ta pierwsza można nazwać właśnie, to jest takie kojarzenie pobożności z ubóstwem, pokory z ubóstwem. A jednak życie pokazuje, że kiedy nauczysz ludzi biednych hojności, to ich sytuacja materialna stale się polepsza. To jest zupełnie coś innego niż takie nastawienie, nawracam się i wszystko jest dla mnie. To jest kwestia tego, gdzie jest korzeń twojej świadomości, kim jesteś. Wtedy uczysz się hojności. Ale dobrze, nie miało być o finansach. Kiedy Kościół na przestrzeni wieków, mam wrażenie, że właśnie oswoił się z ubóstwem i wyniósł je na piedestał. Jakby, że to jest najważniejsze. Przyjęło się, że mentalność ubóstwa jest takim przejawem świętości w Kościele. Pod koniec dam parę przykładów tego, jak pomiędzy tym ubóstwem, mentalnością ubóstwa a pychy powinniśmy balansować w konkretnych sytuacjach. Natomiast wróćmy do historii o synu marnotrawnym. Najpierw o tym pierwszym, tym marnotrawnym z od 14, czyli to jest Łukasza 15 rozdział od 14 do 19 wersetu. Dzięki. Gdy stracił wszystko, w kraju, w którym przebywał, nastał wielki głód. Wówczas jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości, zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najeść się z trąków, którym tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał, iluż tu najemników mojego ojca, pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja to z głodu ginę. Wracam do ojca, powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie, nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Czyli widzimy, że gdy brakowało mu, mimo że wiedział, czyim jest synem, mimo że wiedział, że ojciec ma dla niego schronienie, on zaczął poniżać swoje życie. To zaprowadziło go do tego, że chciał stać się najemnikiem swojego ojca, mówiąc, że nie może już więcej nazywać się jego synem. Chciał porzucić to, że jest synem. Przejaw mentalności ubóstwa w jego przypadku to właśnie odbieranie sobie wartości syna, umniejszanie swojej wartości. Możesz odrzucić świadomość tego, że jesteś synem, jednak to nie sprawi, że twój ojciec nie będzie chciał cię wziąć w ramiona i dać ci najlepsze to, co ma. Możesz próbować, ale on dalej będzie czekał. Drugiemu z synów też doskwiera mentalność ubóstwa, ale jego sytuacja była trochę inna. Przeskakujemy do tych wersetów, kiedy już zaczęła się uczta z powodu powrotu syna i czytamy od 25 do 32 wersetu. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, słyszał muzykę, odgłosy tańców. Przywołał też, przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje? Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew, nie chciał nawet wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służy ci od lat, wypominał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten syn twój, który z dziewkami roztrwonił twój dorobek. Natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. Czyli drugi z tych synów też żył w mentalności ubóstwa. Miał wszystkiego pod dostatek. Wszystko miał pod nosem. A jednak sam na swoje barki włożył taką świadomość, że nie należy mu się korzystania z synostwa. Nie należy mu się korzystania z tego, co ojciec dla niego miał przygotowane. Mam nadzieję, że rozumiecie, co chcę przekazać, porównując tą postawę pychy i mentalności ubóstwa, bo w każdej z tych postaw naginamy rzeczywistość, nie rozumiejąc, jaka ona jest naprawdę. Albo rozumiejąc, ale na siłę zachowując się inaczej, bo chcemy trochę inaczej się pokazać. Pisze o tym też król Salomon, przy powieści Salomona 13:7. Jeden udaje bogatego, choć nic nie posiada, a inny udaje biednego, choć ma wiele bogactw. Ale jest całe szczęście środek, który powinniśmy osiągnąć, który daje świadomość tego, kim jesteśmy i jak powinniśmy żyć. Czyli serce skupione na wdzięczności. To, co przeskoczyliśmy w tej historii, w przypowieści o synu marnotrawnym, chciałbym, żebyśmy to przeczytali, czyli od 20 do 24 wersetu. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę, sandały na jego nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę. Zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Czyli ojciec przyjmuje z otwartymi ramionami tych, którzy do niego przychodzą. Tych swoich synów marnotrawnych, którzy do niego przychodzą. Wybacza ich upadki, podnosi ich wartość. I widzimy to, że gdy ojciec rzuca mu się na szyję, całuje, zakłada najlepszą szatę, wkłada pierścień na rękę, sandały na nogi i przygotowuje ucztę. Bóg jest tym ojcem, który otrzepuje twój brud i podnosi twoją wartość. A A naszym zadaniem jest tylko zrozumienie świadomości, kim jesteśmy. Kim jesteśmy w Jego oczach. Pokuta rozpostawa wdzięczności. I to prowadzi nas do tego, że jesteśmy wdzięczni. Że jesteśmy wdzięczni, bo Jezus z wielu rzeczy nas uratował. Myślę, że każdy z was może powiedzieć, że ma za co być wdzięcznym. Chciałbym, żeby powiedzieć kilka przykładów, o których zapowiedziałem, że powiem, jak to w życiu możemy rozróżnić, kiedy kierujemy się mentalnością ubóstwa albo pychą, a kiedy powinniśmy i jak zachowywać się w postawie wdzięczności. Może jeszcze tak, diabeł nie chce, żebyś zaczął myśleć o tym, żebyś był wdzięczny i świadomy tego, kim jesteś w Chrystusie. On wie, że to odblokowuje błogosławieństwo w twoim życiu. A jeśli mu się już nie udało odciągnąć ciebie od tego, to będzie chciał cię wrzucić właśnie w poczucie ubóstwa. Po to, żebyś zaczął się wstydzić tego, co Bóg ci daje. Wstydzić się tego błogosławieństwa. A ja myślę, że naszą taką historią, kiedy... To jest tak, że my tą mentalność ubóstwa to jest coś, co myślę każdy z nas w jakiejś sytuacji się mierzy. Kiedy zaczynasz myśleć o sobie mniej niż powinieneś. Nie wiem, ja na przykład pamiętam, w sumie to nie było dawno, więc pamiętam, kiedy kupiliśmy dom tutaj w Wieluniu, jak do nas przychodzili znajomi, czyli wy, to pamiętam na początku mówiliśmy tak, zobaczcie, tutaj wielki salon, tutaj mamy całą piwnicę dużą, zobaczcie ile pomieszczeń, tutaj chodźcie jeszcze na strych, tam nic nie ma, ale zobaczcie, jak tam jest dużo miejsca. A potem zaczęliśmy, ktoś tam powiedział, mówi, o, oni to mają taki duży dom. I ja tak zacząłem odbierać, to nie jest dlatego, że ktoś mówi, ale super, że Bóg ci pobłogosławił, tylko myślę, to może niedobrze, że ja mam taki duży dom. Jak ktoś mówił, o, oni mają taki duży dom. Ja mówię, nie, to jest 115 metrów, to wcale nie jest tak dużo. Reszta to jest tylko piwnica, co tam jest. I strych, co tam jest. Tak próbowałem uciec od tego, że Bóg nam pobłogosławił, dał nam dobre miejsce do życia. Bo chciałem wpakować, chciałem się wpakować w takie właśnie poczucie ubóstwa. Jakby trochę zaprzeczając, co Bóg mi dało. Dlaczego mówię o tej historii? Bo myślę, że każdy z nas może sobie znaleźć gdzieś moment, w którym Bóg ci błogosławi, Bóg ci daje dobre rzeczy. A tobie może jest głupio i stwierdzisz, nie, to w sumie nie jest takie fajne. Co powie duch pychy, ubóstwa i wdzięczności? Pycha powie tak, bogactwo i błogosławieństwo jest owocem mojej własnej ciężkiej pracy. Sam sobie na to zapracowałem. Ubóstwo powie, powinieneś wstydzić się tego, co masz. A wdzięczność powie, dzięki Bogu mam. Jestem za to wdzięczny. Przykład, masz ładne mieszkanie. Pycha powie, tak, jest ładne, ale będziemy mieli kiedyś jeszcze większe, jeszcze ładniejsze. To jeszcze nic. Ubóstwo powie, no wiesz, ale to jest na kredyt. Poza tym wcale nie jest takie ładne. To jest rynek wtórny, to nie jest nowe, teraz są takie ładne, nowe. A wdzięczność powie, dziękuję, Bóg mi pobłogosławił. Inna sytuacja, masz kiepską pracę. Pycha powie, moje umiejętności są dużo wyższe niż ta praca. Nie pasuję tu. Nie zasługuję na tak kiepską pracę. Nie będę się starał, to nie jest mój poziom. Ubóstwo powie, jestem beznadziejny, nawet pracę mam kiepską. Nigdy nie będę miał lepszej. A wdzięczność powie, dziękuję, że mam pracę. Jeśli już tu jestem, chcę być jak najlepszym pracownikiem i jak najlepszym świadectwem. Jeszcze inna sytuacja. Masz, nie wiem, ładny garnitur, sukienkę, cokolwiek. Pycha powie, szyta na miarę. Patrzcie. Ubóstwo powie, no za połowę ceny była. A w sumie to jest używana, bo dostałem po bracie. No to w sumie nie jest jednoznaczne. Albo używana, dostałem po bracie, po siostrze. Wdzięczność powie, dziękuję. Po prostu, dziękuję, jest ładne, dziękuję. Może jeszcze jedna sytuacja. Ktoś z daleka do ciebie uśmiechnął się w kościele. Pycha powie, pewnie zazdrości mi butów. Prawidłowo. dlatego tak patrzy. Ubóstwo powie, pewnie głupio wyglądam. Mam coś na twarzy i chyba się ze mnie śmieje. Pewnie mnie nie lubi. A wdzięczność powie, super być w tym kościele, tu ludzie są mili i uśmiechnięci. Rozumiecie zasadę. Osoba zawładnięta pychą chce, żeby myślano, że zapłaciła więcej niż zapłaciła, że jest lepsza niż jest, że to jest tylko i wyłącznie wynikiem jej pracy. Osoba zawładnięta duchem ubóstwa chce, żeby ludzie myśleli, że zapłaciła mniej niż zapłaciła, że ma mniej niż ma, że to w sumie nic szczególnego to, co ma. A osoba wdzięczna nie myśli o tym, co pomyślą ludzie. Po prostu jest wdzięczna za to, co Bóg jej dał. Po prostu jest szczera i wdzięczna. Drugi list do Koryntian, 9:10-12. Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki niemu bogaci we wszystko będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Trzeba wam bowiem wiedzieć, że udział w tej posłudze nie tylko wypełnia niedostatek świętych, ale także ze strony wielu owocuje wdzięcznością dla Boga. Za apostołem Pawłem chciałbym, żebyśmy mogli powiedzieć, żeby nasza służba mogła owocować wdzięcznością dla Boga. Owocować nie tylko w sezonie letnim, kiedy owocują drzewa, a w każdym sezonie owocować dla Boga. Wdzięczność dla Boga. Na początku wspomniałem o neuronach tworzących autostrady w naszych mózgach. Im częściej o czymś myślimy. Chciałem do tego wrócić, żeby to, czym dzisiaj mówiłem, doprowadziło, że będziemy podporządkowywać nasze myśli Bogu, tworzyć szerokie autostrady dla wdzięczności w naszych myślach, ale też w słowach, w zachowaniach, a jednocześnie będziemy zamykać jakikolwiek ruch dla pychy i dla ubóstwa. Chciałbym was poprosić, żebyście powstali. Nie będę robił wezwania. Zaraz zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń. Chciałbym, żeby każdy z was mógł zaprosić Jezusa do tej drogi, żeby pomógł ci uporać się z jakimś elementem pychy, który zauważasz w swoim życiu. Z jakimś elementem mentalności ubóstwa. Podejmij mi wyzwanie, że zaczniesz budować szeroką drogę w swoim myśleniu poprzez codzienne wybieranie wdzięczności. Nie robię wyzwania, ale jeśli ktoś z was potrzebuje wsparcia w modlitwie, podejdźcie do kogoś z liderów. Oni chętnie się z wami pomodlą. Dziękuję ci, Tato, za to, że możemy być wdzięczni, bo wiele nam dałeś. Że tak wiele nam dałeś. Że nam błogosławisz. Że dajesz nam wszystko, co najlepsze. Nie daj, żebyśmy kiedykolwiek mogli to stracić przez to, że będziemy umniejszać temu, co nam dałeś. Albo starać sobie przypisywać tego wszystkich błogosławieństw nam samym. Proszę, żebyśmy nauczyli się tego, kim jesteśmy w Tobie. Że jesteśmy Twoimi dziećmi. Że z tego wynika nasza wartość, a nie z tego, co posiadamy. Z tego, że jesteśmy dziećmi Króla. Dziękujemy ci, Tato. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.